Słuchajcie, otwórzcie Biblię na stronie 397, czyli pierwsza Księga Królewska, 21 rozdział, pierwsze trzy wersety. Pierwsza Królewska, 21 rozdział, pierwsze trzy wersety. Kazanie praktycznie będzie ze słowa tuż. A tytuł kazania jest najgroźniejsze kuszenie. I będzie właśnie miał do czynienia z tym słowem tuż. Przeczytajmy. 21 rozdział, pierwszy werset. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Jezreelczyk Nabot miał w Jezreel winnicę tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii. I rzekł Achab do Nabota: odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu. Ja zaś dam ci za nią winnicę lepszą od niej, albo, jeśli wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Lecz Nabot odpowiedział Achabowi: niech mnie Pan ustrzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy ci za twoje słowo. Prosimy o Boże, abyśmy przyjęli przesłanie, abyśmy okazali się wrodzy i nieustępliwi w obliczu węża, w obliczu zła, abyśmy brali przykład z tego wielkiego przykładu wiary, z przykładu Nabota. Prosimy, uczyń ten przykład mocą w naszym życiu. Prosimy teraz, Duchu Święty, poprowadź nas w prawdzie Twojego słowa. Amen. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, zawsze próbuję Was wyczulić na te malutkie słowa, słowa, których nie zauważamy. I tak samo tutaj, zobaczcie, ten rozdział zaczyna się od słów, których nie zauważamy. To są słowa niezauważalne. Po tych wydarzeniach. Ale te słowa, te trzy słowa są tam z przyczyny, jest jakaś przyczyna, dla której te słowa są tam. Pamiętacie jeszcze, jak zakończył się poprzedni rozdział? Poprzedni rozdział zakończył się królem Achabem, jakim? Posępnym i gniewnym, czyli król Achab w depresji. Król, który poprzedni rozdział zakończył się królem, który się zasmucił. Także jeżeli mamy depresję, jeżeli czujemy się smutni, no to jakie jest lekarstwo? Idziemy do Wrocławii, idziemy na zakupy, żeby sobie coś kupić, żeby się jakoś pocieszyć. No i podobnie, słuchajcie, Achab po tych wydarzeniach próbował się pocieszyć, próbował sobie coś kupić. Próbował, jak można się lepiej uspokoić, jak nie w ogródku warzywnym. No nie, jeżeli coś jesteście zdenerwowani, to zaraz do ogródka warzywnego i się uspokajacie. Achab chciał sobie właśnie coś kupić sobie tą winnicę, która była tuż. Zobaczcie, dwa razy tuż mówi natchnione Słowo Boże. I później Achab też powtarza tuż. Achab coraz bardziej będzie się pogrążał. To jest kolejny urywek i wraz z kolejnym urywkiem mamy kolejny grzech. To będzie Achab biegnie według schematów króla Saula, tylko w odwrotnym porządku. Czyli na końcu, końcowym grzechem króla Saula było oszczędzenie Agaga. Tutaj jest pierwszy grzech, Ben-Hadad, oszczędził Ben-Hadada. Następnie kolejnym grzechem Achaba będzie zamordowanie Nabota, kolejnym grzechem od końca Saula było właśnie skonstruowanie głupiego prawa tak, aby zamordować swojego brata o mały włos, czyli Jonatana, zamordować brata w Chrystusie. Tak więc Achab coraz bardziej będzie się pogrążał. W poprzednim rozdziale, pamiętacie, miał zabić Ben-Hadada, węża obłożonego klątwą. Zamiast tego popełnia ten sam grzech, jak już wspomniałem, który popełnił Saul, oszczędzając Agaga. Samuel natomiast, pamiętamy, co zrobił z Agagiem? Samuel porąbał Agaga. Porąbał Agaga w kawałki przed Panem w Gilgal. Jeszcze możemy sobie tylko wyobrazić, oprócz śpiewania hymnu naszego kościoła, możecie sobie tylko wyobrazić, jak Samuel wyglądał wkrótce po. Nie wiem, czy pamiętacie tą scenę, jak wyglądał William Wallace z Bravehearta po pierwszej zwycięskiej bitwie, jak wyglądał. No, był dość ubrudzony. Podobnie pewnie wyglądał Samuel. Tak więc Samuel okazał się bezkompromisowy i wrogi, porąbał Agaga, ale jak wiemy, Sebastian chyba wspominał o tym też w zeszłym tygodniu, tej bezkompromisowości i tej wrogości zabrakło mu co do własnych dzieci. I jak wiemy, jego synowie niestety okazał się słaby w swoim własnym domu, Samuel. Ale Agaga porąbał, Agag należał, w cudzysłowie, należał do Pana. Co to znaczy, że należał do Pana Agag, tak samo jak Ben-Hadad? To oznacza oczywiście to, że Pan nie mógł się doczekać Agaga. Pan nie mógł się doczekać Agaga i też nie mógł się doczekać Ben-Hadada, ale Achab go oszczędził, więcej zawarł z nim sojusz. Tak więc Achab nie zabił węża. Jakie będą tego konsekwencje? Otóż teraz Achab sam zamieni się w węża, tak jak Adam. Każdego, kto ukąsi wąż, czy uchla, jak to moja mama mówi, jak cię uchla wąż, sam staje się jaki? Jadowity. Jeśli uchlał cię wąż, jego jad zamienia cię w węża. Dlaczego? Dlatego, że jego stajesz się jak wąż. Jad węża płynie w twoim ciele, dokładnie tak jak u węża. I wreszcie jego jad węża cię zabije. I teraz jedyne lekarstwo to oczywiście spojrzeć w kierunku innego przebitego węża, węża wywyższonego na krzyżu. Tak więc mamy ogród, mamy winnicę, do której za chwilę wpełznie wąż. Oczywiście najpierw, na samym początku, to winnica była w tym miejscu, gdzie była, a dopiero później Achab wybudował swój pałac, czy może bardziej domek letni. Później Achab wybudował w sąsiedztwie winnicy swój pałac. I teraz zwróćmy uwagę, że argumentacja Achaba wydaje się ze wszech miar rozsądna. Wydaje się, że Achab chce być fair wobec Nabota i to Nabot jawi się jak jakiś głupi, uparty osioł. No dla świętego spokoju, czyż nie mógłby się poddać argumentacji Achaba? Po pierwsze, Achab mówi, twoja winnica jest tuż, gdyż jest tuż obok mojego pałacu. Co więcej, dam ci w zamian lepszą winnicę. Czyli najprawdopodobniej dam ci w zamian tą winnicę, którą zawsze chciałeś posiąść. Ty wiesz, o której winnicy ja mówię, mówi Achab. Co więcej, zrobię, jeśli wolisz. Ja ciebie nie ubezwłasnowolnię, ale ty jesteś w kontroli, ty panujesz nad wszystkim. Zobacz, ile opcji ci dają. Zobacz, ile opcji. Co więcej, wreszcie dobrze ci zapłacę w srebrze. Nie chcę jej za darmo, nie chcę ciebie ograbić. zależy mi na graniu fair w stosunku do ciebie, sprawiedliwie, zależy mi na tej winnicy. I słuchajcie, wszystko wydawałoby się, że gra, wszystko, no, jego argumentacja wydaje się, Achaba argumentacja wydaje się nader rozsądna, gdyby nie jedna, jedyna rzecz. Jest jedna drobnostka, jest jedna malutka rzecz, która ma miejsce. Zobaczcie trzeci werset. Jak się okazuje, Achab namawiał Nabota do grzechu. I zobaczcie trzeci werset. Lecz Nabot odpowiedział Achabowi: niech mnie Pan ustrzeże, a dosłownie tam jest powiedziane, profanacja Jahwe. Jakie jest znaczenie tego słowa profanacja? No, profanacja oznacza zbezczeszczenie i zbezczeszczenie czegoś konkretnego, precyzyjnie czegoś precyzyjnego zbezczeszczenie, czyli zbezczeszczenie świętości. Profanacja Jahwe, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich. Tak więc Nabot odpowiada według Słowa Bożego. Słowo Boże w III Mojżeszowej w 25 rozdziale zabrania sprzedaży takich ziem. To jest grzech. To jest grzech. Dlatego sprzeciw Nabota jest, i zwróćcie uwagę na czym zasadza się, czy do czego sprowadza się sprzeciw Nabota. Sprzeciw Nabota jest teologiczny. Teologiczny. Wypływa z oddania Bogu. Niech mnie Jahwe ustrzeże, dosłownie profanacja Jahwe, gdybym coś takiego zrobił. Tak więc cała argumentacja nagle, która wcześniej wydawała, jak pamiętam, kilka razy czytałem ten urywek i wydawało mi się, o ludzie, ten Nabot to rzeczywiście jest jakiś uparty. Dlaczego po prostu dla świętego spokoju nie zgodził się na żądania Achaba, prośbę Achaba? Ale teraz widać, że cała argumentacja Achaba nie jest wcale rozsądnym argumentowaniem i przekonywaniem, ale kuszeniem. Jest niczym innym, jak tylko kuszeniem. I każdą z tych pokus, co więcej, bo pokusy są trzy, każdą z tych pokus można oczywiście odnieść do kuszenia naszego Pana, choć dzisiaj się tym nie zajmiemy. Słuchajcie, jak diabeł kusi, i zacznijmy od końca. Zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Przede wszystkim pieniądze, przede wszystkim finansowe korzyści. Pieniądze oczywiście oznaczają bezpieczeństwo, ale pieniądze również oznaczają wolność, że oto ja jestem w kontroli, ja panuję, ja decyduję, ja mogę rozporządzać teraz moim życiem i rzeczywiście, jeśli wolisz, to ty panujesz, ja ciebie do niczego nie zmuszam i nie chcę, daję ci pod twój osąd te propozycje, mówi Achab. Kolejna pokusa sprowadza się do posiadłości, do pożądliwości. Na czym polega ta pokusa? Dam ci za nią winnicę lepszą od tej, którą masz. I oczywiście kuszenie, pokusa przy pomocy posiadłości wzbudza tak naprawdę brak i zasadza się i wypływa z braku wdzięczności. Tamta winnica, i wiesz, o której mówię, jest bardziej atrakcyjna niż ta twoja, ale może być twoja. Ona jest bardziej atrakcyjna, ale może być twoja i dam ci ją. Powiedz tylko słowo, a dostaniesz to, czego przecież od kilku lat pragniesz. I wreszcie jest kolejna, ostatnia pokusa, która wydaje się najgroźniejsza. Najgroźniejsza forma pokuszenia. To jest pokusa, i nazwijmy ją pokusa z Bożej opatrzności. Chyba nie ma nic groźniejszego niż właśnie ta, o której teraz jest mowa. I ta pokusa sprowadza się do tego malutkiego słowa tuż, tuż, tuż. Zwróćmy uwagę na słowa Achaba, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu. Słuchajcie, wszyscy ludzie intuicyjnie wyczuwają i co gorsza, to nie jest kłamstwo, to nie jest fałsz, ale wszyscy ludzie intuicyjnie wyczuwają, że są szczególni. Ja jestem szczególny. Wszyscy intuicyjnie też wiemy, że świat wokół nas i nasze życie nie jest dziełem przypadku. Tak więc mamy dwie rzeczy. Ja jestem szczególny. Co więcej, to, co mi się przytrafia, nie przytrafia mi się z przypadku. Tak więc wszyscy wiemy, że cały świat wokół nas, nasze życie, nie jest dziełem przypadku, ale wszędzie, na każdym kroku mamy do czynienia z planem. I czy to jest nieprawda? Oczywiście, że to jest prawda. Słuchajcie, jak myślicie, jak wam się wydaje, na czym polega nieodparta pokusa, atrakcyjność hazardu? Jak właśnie nie na tym. Jestem szczególny, życie nie jest przypadkiem, odnoszę wrażenie, że mi się poszczęści. Odnoszę wrażenie, że coś, że to nie jest przypadku, ale niebo dało mi teraz tą możliwość. Tak więc jak 2 dodać 2 jest 4, gdzież mógłby tkwić błąd? Tak więc nie widzisz, tępy na bocie, że mój pałac nie z przypadku jest tuż obok twojej winnicy. Rusz głową, przyznaj, że to niebo chce, żebym miał tą winnicę. Co więcej, nie wydaje ci się na bocie, mówi Achab, że wtedy wszystko będzie tak, jak należy. Wszystko będzie w harmonii, w pokoju i w zgodzie. Wszystko zostanie zharmonizowane. Wszystko będzie na swoim miejscu. Mój pałac, tuż obok winnica, też powinna być moje. Podczas gdy teraz to wygląda w taki sposób, że mamy jakieś wielkie dziwadło, mój pałac i pod moimi oknami twoja winnica. Musisz przyznać na bocie, że to jest trochę dziwne, żeby nie powiedzieć wręcz nienaturalne, podczas gdy dla mnie to jest jakieś wielkie utrudnienie i brak wygody. Słuchajcie, najgroźniejsza i co gorsze najbardziej powszechna pokusa zasadza się właśnie na błędnej interpretacji rzeczywistości czy na błędnym podejściu do Bożej opatrzności. Jak to, co to oznacza? Że jeżeli coś jest, coś zaistniało w przyrodzie, coś zaistniało w świecie obok mnie, czy coś, jeżeli coś pojawiło się w moim życiu, to jest to z woli Bożej. No chyba wszyscy się zgodzimy. Ale w sensie, my i widzicie, tu się rozpoczyna błąd, w sensie, że jeżeli coś pojawiło się w moim życiu, to się Bogu podoba. Bóg tego chce. Jeśli coś jest, innymi słowy, jeżeli coś się pojawiło, to coś jest dobre. I oczywiście nie ma nic bardziej mylnego, nic bardziej głupiego, nic bardziej zwodniczego i wreszcie można dodać, że nic bardziej na tym świecie nie zawiera więcej pychy, niż właśnie poddanie się takiej pokusie. Jestem szczególny, jest plan na tym świecie i co więcej, ja znam ten plan. Tak więc błąd polega, ale zwróćcie uwagę, że można się mylić po obydwu stronach prawdy, jak to zwykle bywa. Błąd może polegać na tym, że w ogóle nie dostrzegam Bożego działania w moim życiu. Tak więc irytuję się i wściekam, jak jakieś rzeczy pojawiają się w moim życiu. Dlaczego? Dlatego, że nie widzę, nie postrzegam oczami wiary, że to Bóg swoją opatrznością wprowadza wszystko, co się pojawia w moim życiu. To jest jeden błąd, że w ogóle będę poirytowany i gniewny i nie będę widział Bożego działania w moim życiu, podczas gdy błąd z drugiej strony polega na tym, że to, co pojawi się w moim życiu, ja będę interpretował z automatu za Boże działanie, za Bożą, Boże upodobanie woli wbrew czy w oderwaniu od konfrontacji z Jego Słowem. Tak więc to za mało nawet powiedziane. Ja nie tylko znam Boży plan, ale ja go ustalam ze zupełnym zlekceważeniem Boga i Jego przykazań. Czyli na końcu według Achaba to ja jestem Bogiem, który wie, co się dzieje w tej rzeczywistości. Podczas gdy jaka jest prawda? Prawda jest taka, że nic nie może być, żadna z rzeczy, które pojawiają się w naszym życiu, nie może być niezależnie rozpatrywana, nie może być sama w sobie oceniana, ale wszystko musi być poddane jakiej ocenie? Ocenie Słowa Bożego. Ja muszę wszystko zrewidować, ja muszę wszystko do wszystkiego przystawić standard Słowa Bożego i dopiero wtedy wiem, czy ta rzecz, przed którą stoję, podoba się Bogu, czy też nie. Słuchajcie, w kilku przerażających miejscach w Biblii mamy z tym do czynienia, czyli z tym myśleniem, że jeżeli coś wydarzyło się w moim życiu, to coś musi być dobre, nie może być przecież złe, to musi być Boża wola. Pierwszy urywek, Sebastian wspomniał ten urywek w zeszłym tygodniu. 7 rozdział Księgi Jeremiasza, wersety od 4 do 8. Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest. Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu, ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę. Wtedy sprawią, że będziecie mieszkać na tym miejscu. I zobaczcie, Izraelici w jaki sposób zinterpretowali rzeczywistość? No, my na pewno robimy dobre rzeczy, na pewno nic Bóg nie ma nam do zarzucenia. Z jakiej przyczyny? No, z tej przyczyny, iż świątynia pańska jest pośrodku nas. Gdybyśmy byli wrogami bożymi, no to przecież nie byłoby świątyni pańskiej pośrodku nas. Podczas gdy Bóg mówi, nie w taki sposób rozsądzaj te rzeczy, ale rozsądzaj te rzeczy według 5-6 wersetu, czyli według Słowa Bożego, nie uciskaj tych, którzy nie mogą bronić się sami. Słuchajcie, gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? I oczywiście tych miejsc jest strasznie dużo. Mamy do czynienia z błędną interpretacją tego, co jest. Z błędną interpretacją rzeczywistości wokół nas. Psalm 50, wersety od 20 do 22. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem, mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, mówiąc o Agagu, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. I oczywiście to kluczowe słowo, które w tym urywku jest, to jest słowo mniemałeś. Na co to słowo wskazuje? To słowo wskazuje, że zinterpretowałeś ciszę jako Bożą przychylność. Zinterpretowałeś ciszę, czyli Bożą opatrzność w tym momencie, jako Bożą przychylność. Podczas gdy ty, w jaki sposób powinieneś zinterpretować ciszę? No, ciszę należy zinterpretować tak, jak na początku Paweł Apostoł, na początku listu do Rzymian Paweł Apostoł ją interpretuje. Cisza oznacza czas do nawrócenia. Cisza oznacza Bożą łaskawość. Cisza oznacza, że oto Bóg okazuje mi łaskę, bym czym prędzej zwrócił się do Niego. I wreszcie mamy najgroźniejszy urywek przewrotnego zrozumienia opatrzności. Przewrotne zrozumienie opatrzności ubrane jeszcze w pseudopobożność. którego celem jest zwieść i zabić. Podobne pokuszenie jak to, z którym mamy do czynienia w pierwszej królewskiej. Gdzie jest ten groźny urywek o niby Bożym prowadzeniu? Księga Przypowieści, 7 rozdział od 6 wersetu. Gdy wyglądałem oknem mojego domu i patrzyłem przez kratę, zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi, o zmierzchu, pod wieczór, z nastaniem nocy i mroku. I oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy, podstępna. Jest podniecona i niepohamowana. Nie może spokojnie ustać w domu, to jest na ulicy, to znowu na placach, wyczekuje przy każdym narożniku. Obejmuje go i całuje, z zuchwałą twarzą mówi do niego. I teraz kluczowe wersety. Miałam złożyć ofiarę dziękczynną, dzisiaj spełniłam swoje śluby. Dlatego wyszłam, aby cię spotkać, gorliwie cię szukałam i o, znalazłam. Moje łoże okryłam kobiercami, barwnymi prześcieradłami z płótna egipskiego, moje posłanie skropiłam mirrą, aloesem i cynamonem. Chodź, upojmy się miłością aż do rana, użyjemy pieszczot do syta. Gdyż męża nie ma w domu, udał się w podróż daleką, wziął z sobą kiesę z pieniędzmi, wróci dopiero w dzień pełni. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami. Swoją gładką mową usidliła go. Omamiony poszedł tuż za nią jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem. Aż strzała przeszyje mu wątrobę, jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Otóż teraz, synowie, słuchajcie mnie, uważajcie na słowa moich ust. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi, nie błądź jej ścieżkami, gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku i liczni są ci, których zamordowała. Jej dom to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci. Tak więc kluczowe wersety to w samym sercu tego urywka, tej opowieści. Miałam złożyć ofiarę dziękczynną, dzisiaj spełniłam swoje śluby, dlatego wyszłam, aby cię spotkać. Gorliwie cię szukałam, o, popatrz, i znalazłam. W całym tym urywku te wersety są kluczowe. Co to jest ślub? Wiecie, co to jest ślub? Spełniłam swoje śluby. Ślub to jest dialog z Bogiem. Ślub to jest targowanie się z Bogiem. Oto ja składam ci, czegoś tak bardzo pragnę, czegoś, na czymś tak bardzo mi zależy, i w modlitwie obiecuję, że jeżeli, Panie, wysłuchasz mojego wołania, to obiecuję ze swojej strony dać to i to. I wręcz są okazje, w kilku miejscach w psalmach mamy z tym do czynienia, że oto Bóg wysłuchał naszych modlitw i oto przychodzę do kościoła i ogłaszam, że oto Bóg mnie wysłuchał i z radością spełniam swoje śluby. Tak więc ślub to jest dialog, to jest nawet targowanie się z Bogiem. Tak więc oto ja modliłam się, a później wyszłam, aby cię spotkać, gorliwie cię szukałam i popatrz, znalazłam. Jakie jest podsumowanie tego kuszenia, byście powiedzieli? Widzicie, podsumowanie jest następujące. To nie jest przypadek, ale niebo mi ciebie dało. Ta kobieta, podobnie jak Achab, mówi tuż, kiedy używa słowa tuż, ta kobieta mówi, to nie przypadek, ale niebo mi ciebie dało. Jaki jest koniec? Oczywiście koniec jest, aż strzała przeszyje mu wątroby, jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Słuchajcie, rzeczy częstokroć nie są takimi, jakimi nam się jawią. Wydaje się, że częstokroć chcemy w taki sposób interpretować rzeczywistość i rzeczy, które się pojawiają w naszym życiu, że przecież to nie mógł być przypadek. Wydaje się, że to uczucie w moim sercu jest tak oczywiste, tak mocne, tak naturalne, tak rozsądne, tak pasujące do całości, a jednak. Słuchajcie, jak się okazuje, to bynajmniej nieobiektywne fakty, czyli twoja winnica jest tuż obok mojego domu, ale co kierowało Achabem? No bo on się jawi, jak gdyby chodziło o obiektywne fakty. Nie, Achabem kieruje zwykła pożądliwość. Młodzieniec z 7 rozdziału przypowieści zgadza się z interpretacją rzeczywistości, którą podsuwa mu obca kobieta. Poddaje się pokusie. Dlaczego? Dlatego, że i nim kieruje pożądliwość, a nie pragnienie poddania się niebu. Słuchajcie, prawda jest taka, że my wszyscy tacy jesteśmy. My wszyscy powinniśmy przynajmniej znać nasze własne skłonności. Skłonności do czego? Aby wszystko tłumaczyć, roztłumaczyć, rozusprawiedliwić nasz grzech. Jedynym naszym ratunkiem jest Boże Słowo, trzymanie się Bożego Słowa, tak jak według przykładu, który zostawił nam nasz Pan. Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek. Jestem głodny, oto mógłbym jeść, ale przeciwstawię się temu przy pomocy standardu Bożego Słowa. Tak więc słuchajcie, ostatnia rzecz, na którą jeszcze chciałbym zwrócić uwagę. Ostatnie kazanie z 20 rozdziału zatytułowałem Nie grzesz brakiem wrogości, czy nie grzesz brakiem nienawiści. Achab dokładnie zgrzeszył brakiem wrogości. Nie rozsiekał Ben-Hadada, zawarł z nim sojusz. Nabot, zwróćmy uwagę, nie popełnił podobnego grzechu. Nie zgrzeszył brakiem wrogości, żeby przypodobać się tyranowi, czy w naszym wypadku światu, czy rówieśnikom. Nie zgrzeszył brakiem wrogości, Nabot nie zawarł pokoju z tyranem, ale wybrał co? Wybrał wojnę z Achabem, a pokój z Bogiem. Słuchajcie, to jest jedyna alternatywa. Nie możemy mieć i nie będziemy mieć pokoju ze strony świata i przyjdzie nam zapłacić bardzo wysoką cenę. Nie ma innego wyjścia. Ale słuchaj, jeżeli masz pokój, siedzisz tu, stoisz tu i masz pokój, to pewnie już podpisałeś akt notarialny z Achabem. Słyszeliśmy powiedzenie, nie ma wolności bez solidarności. Ale ja chciałbym jeszcze zaproponować inne powiedzenie. Nie ma sprawiedliwości bez wrogości. Nie ma sprawiedliwości bez wrogości. Jeśli zabraknie karności w naszych domach, na przykład, jeśli nasze dzieci, wtedy nasze dzieci poznajdują sobie, ale w jaki sposób, zwróćcie uwagę, jeżeli nie będzie karności w naszych domach, nasze dzieci w pseudo Bożej opatrzności poznajdują sobie niewierzących Achabów i co wtedy im powiesz, jeżeli coś takiego się stanie? Jak przeciwstawisz się wtedy ich naturalnym uczuciom? Wiecie, co się wtedy stanie? Wtedy już nie będziesz mógł się im przeciwstawić. Nie przeciwstawiłeś się dzieciom, czyli zabrakło wrogości w twoim domu, byłeś za słaby, tym bardziej teraz tego nie zrobisz. I wtedy pozostaną ci już tylko usprawiedliwienia tego, co robią twoje dzieci, czy jeżeli jesteś młodzieńcem, to twoje własne usprawiedliwienia. I jak zwykle młodzieńcy się usprawiedliwiają w takich sytuacjach, kiedy rzeczy już zaszły dość daleko. Och, ja wiem, że Bóg nie pozwala na małżeństwa z niewierzącymi, ale przecież na razie my nie myślimy o małżeństwie. Ach, gdzie tam jeszcze, kto myśli o małżeństwie? Albo rodzice będą usprawiedliwiali swoje dzieci, ale tak naprawdę ona no, nie jest niewierząca. W pewnym sensie ona jest wierząca. No w pewnym sensie, no można powiedzieć, w pewnym sensie on jest wierzący. Tylko że wtedy to już tylko to zostało do zrobienia. Dlaczego? Dlatego, że to jest owoc braku wrogości w domu. Słuchajcie, Nabot bał się Boga. Wąż wpełzł do jego winnicy. Nabot się jemu przeciwstawił. Wybrał wojnę zamiast pokoju. Nie tak jak Adam. Nie tak jak chłopaczek z 7 rozdziału Księgi Przypowieści. Ile teraz to będzie kosztowało, zadajmy pytanie, Nabota? Oj, drobnostka. Tylko jego życie. Życie za winnicę. Słuchajcie, jak już tak to przedstawimy, że Nabot składa swoje życie za winnicę, to już momentalnie wiemy, o kim naprawdę jest mowa. Już wiemy, na kogo wskazuje ten uparciuch, ten uparty Nabot. Otóż wskazuje na większego Nabota, który również nie zgrzeszył brakiem wrogości. Większy Nabot nie ugodził się z diabłem, ale się mu przeciwstawił. I oczywiście kosztowało go to, akurat jego życie też. Ale na końcu, zwróćmy uwagę, to on żył. Na końcu więcej, on dał życie całej winnicy, podczas gdy diabła łeb rozczaskał. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje pouczenie. Chcemy wyznać, że jesteśmy głupi i bezsilni w obliczu niejednej pokusy, niejednego kuszenia. Jakże łatwo dajemy się zwieść. Jakże łatwo uznajemy za mądrość coś, co jest ohydnym, ohydną, odrażającą profanacją Twojej świętości. Ale tak jak widzimy, że dokładnie tacy jesteśmy, głupi i bezsilni, tak tym bardziej nasza ufność w Tobie. Wiemy, że jeżeli mamy być zachowani, więcej, jeżeli mają być zachowane dzieci naszego Kościoła przed tak wielkim rozczaskaniem, to odbędzie, czy to wyjdzie jedynie z Twojej łaski, z Twojego zmiłowania. Dlatego w ufności, nie w powątpiewaniu, lgniemy teraz do Twego krzyża, lgniemy teraz do Twojej wrogości, aby mieć prawdziwą miłość, miłość, która przemienia ten świat. Dziękujemy Ci za to, prosimy, strzeż nas, prosimy jeszcze raz, spraw, abyśmy byli tak bezkompromisowi jak Ty, tak bezkompromisowi jak Nabot. Amen.